Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Nowi europosłowie wybierają komisje, w których będą zasiadać. Grupy polityczne wybierają swoich przewodniczących. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszej audycji dziś o decyzjach, jakie zapadają tuż przed rozpoczęciem nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy też o wpływie wyborów z 4 czerwca 1989 roku na losy Europy. Na początek jednak skrót najważniejszych wiadomości i Wojtek Stopa.
Flash europejski.
Manfred Weber został ponownie wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Należą do niej m.in. PSL oraz Platforma Obywatelska. Chociaż Europejska Partia Ludowa straciła w porównaniu z poprzednimi wyborami 38 deputowanych, pozostała największą frakcją. Wiceprzewodniczącą partii została Ewa Kopacz. Według nieoficjalnych informacji Ewa Kopacz ma być też jedną z kandydatek chadeków na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. We Francji dziś obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Na czas uroczystości z udziałem gości z zagranicy podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Operacja, rozpoczęta 6 czerwca 1944 roku, stanowiła część szeroko zakrojonych działań pod nazwą Overlord, otwierających drugi front w Europie, a zakończonych 19 sierpnia przekroczeniem Sekwany przez aliantów. Kilka dni później, 25 sierpnia, wojska sprzymierzone weszły do Paryża, a do końca września 1944 roku wyzwoliły całą Francję. Prezydent Słowenii chce przedstawić nowej Komisji Europejskiej listę celów inicjatywy Trójmorza. Borut Pahor mówił o tym w Lublanie podczas Forum Biznesu, towarzyszącemu dwudniowemu spotkaniu przywódców 12 państw leżących między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Prezydent Słowenii i gospodarz szczytu powiedział, że propozycje dla nowej komisji i jej przyszłego szefa będą dotyczyć infrastruktury, energetyki i przyszłości cyfryzacji. Celem tegorocznego szczytu inicjatywy Trójmorza jest powołanie funduszu, który miałby współfinansować projekty infrastrukturalne. Oficjalna lista zawiera blisko 50 inwestycji drogowych, kolejowych czy energetycznych. Przywódcy mają też uzgodnić powstanie forum biznesu z siecią izb przemysłowo-handlowych oraz okresowego przeglądu realizowanych inwestycji. Dziś w miejscowości Brdo pod Lublaną polityczna część szczytu z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Opozycyjny blok socjaldemokratyczny wygrał wczorajsze wybory do duńskiego parlamentu. Tworzące go ugrupowania zyskały poparcie ponad 51% wyborców i mogą łącznie liczyć na 91 mandatów w 179-osobowym jednoizbowym parlamencie. Rządzący dotychczas liberałowie, tzw. blok niebieski, zdobył 75 poselskich miejsc. Komisja Europejska wzywa Litwę do zwiększenia wydatków na zabezpieczenie społeczne. Według ubiegłorocznych danych Eurostatu prawie co trzeci mieszkaniec Litwy żyje na skraju ubóstwa i jest to jeden z najbardziej alarmujących wskaźników w Unii Europejskiej. Bruksela wskazuje, że Litwa niesprawiedliwie dokonuje podziału środków, które wynikają z szybkiego wzrostu gospodarczego. Komisja Europejska zaleca poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz poszerzenie bazy podatkowej tak, aby było to jak najmniej odczuwalne dla wzrostu gospodarczego. Jak czytamy w raporcie, zalecane jest zmniejszenie nierówności dochodów, ubóstwa i skali wykluczenia społecznego poprzez polepszenie systemu podatkowego czy świadczeń socjalnych. Bruksela proponuje uszczelnienie systemu podatku VAT oraz możliwość wprowadzenia podatków od nieruchomości czy opłat z tytułu emisji spalin samochodowych.
Rozmowa o Europie.
Dzień dobry Państwu, Piotr Kubiak. Witam w magazynie Pomoże Polska Europa. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Łęski, publicysta, dziennikarz śledczy.
No to już dawno
dziennikarz,
temu.
Ale jednak cały czas to zostaje dziennikarz Telewizji Polskiej. Porozmawiamy na temat tego, jak by wyglądała dzisiaj Polska, kiedy weszlibyśmy do Unii i czy mielibyśmy być może 20. rocznicę wejścia do Unii w tym roku, gdyby faktycznie wybory 4 czerwca były całkowicie wolne, gdyby nie było okrągłego stołu i Magdalenki. No właśnie, panie redaktorze, witam pana jeszcze raz.
Dzień dobry, witam.
Właśnie, jaka by była ta Polska, gdyby było inaczej troszeczkę, czyli tak jak powiedziałem, przede wszystkim bez okrągłego stołu, bez Magdalenki, i 4 czerwca 1989 całkowicie wolne wybory.
To ja zacznę od takiej anegdoty z 88 roku, mniej więcej z wczesnego lata. Ja wtedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pamiętam taką scenę na holu głównym, jak staliśmy ze znajomymi, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, dyskutowaliśmy o polityce. To było zaraz po strajkach w maju 88 roku. I jedna z koleżanek przyjechała i mówi: słuchajcie, niesamowita historia, moja ciotka z koleżankami wywołały ducha marszałka Piłsudskiego. Świeczka, stolik, no tak wszyscy się po sobie patrzą zabawnie. No, mówię, no i co duch powiedział? No i podobno marszałek Piłsudski powiedział, że komuna upadnie jesienią, 88 rok, ale odbędzie się to krwawo i będzie kosztowało życie około 200 tysięcy ludzi. No, to się zrobiło poważnie. I stojący wtedy obok nas taki działacz NZS-u, nazwiska nie chcę mówić, w każdym razie mówi tak: a wiesz co, to by się jeszcze opłaciło. Więc jak mówimy o historiach alternatywnych, to poza takimi historiami, że nie byłoby okrągłego stołu, no, pomyślmy, że w Polsce naprawdę mogły się zdarzyć bardzo różne złe rzeczy. I to, że nam się udało z tej komuny wyplątać jakoś stosunkowo takim w pokojowy sposób przede wszystkim, jest wielkim, wielkim naszym wspólnym osiągnięciem. Natomiast spekulujemy, prawda, no bo nie wiemy, co by było naprawdę, gdyby nie było okrągłego stołu. Są państwa, które przechodziły z komunizmu do epoki wolności i wolnego rynku bez okrągłego stołu. No w Rumunii się to odbyło krwawo właśnie w postaci starć, zamieszek ulicznych, strzelania do ludzi, rozstrzeliwania przywódcy, który tam wtedy żelazną ręką rządził. W innych krajach, takich jak na przykład Czechosłowacja czy NRD, odbyło się to właściwie bez jednego wystrzału, ale też bez dogadywania się z ancien reżimem. W Polsce wybraliśmy taką drogę...
Elity się porozumiały.
Elity się porozumiały ponad głowami społeczeństwa jednak trochę, bo wybory 4 czerwca 1989 roku, one pokazały, że ludzie, komunisty po prostu nie chcą. Chcą ich odsunąć od władzy i mówią im po prostu won.
To było widać jasno.
Tymczasem się okazało, że elity, które reprezentowały to społeczeństwo przy okrągłym stole, no nie chciały wykonać jakby tego polecenia, które wyborcy im dość kategorycznie jednak przekazali. Tak? To znaczy wyniki wyborów nie były dwuznaczne, były jednoznaczne. Tak? To była jednoznaczna klęska obozu rządzącego. W normalnych warunkach normalnej demokracji ci ludzie nigdy by nie doszli do władzy, musieliby odejść. W Polsce było inaczej i wydaje mi się, że gdyby okrągły stół w ogóle się nie odbył, ten system gnił. On już był u końca jakby u kresu swoich dni, zresztą we wszystkich krajach tego obozu Paktu Warszawskiego, we wszystkich krajach tej sowieckiej strefy wpływów. Prędzej czy później ten komunizm by się w Polsce i tak zawalił. Pytanie, w jaki sposób? No, nie wiemy tego dzisiaj. Wydaje mi się, że w Polsce nie było potencjału do jakichś krwawych rozruchów. Nie mamy też takiej tradycji, żeby się w ten sposób rozliczać. Nie było, jeśli ja dobrze pamiętam, nie było takiej atmosfery, że ktoś do kogoś miałby strzelać, bo nie wie kto do kogo. Tak? Znaczy, jednak większość społeczeństwa była przeciwko temu reżimowi i w momencie, kiedy on stracił oparcie w Związku Radzieckim, to się po prostu rozsypałby się jak domek z kart. Wydaje mi się, że gdyby nie było okrągłego stołu, komunizm może by w Polsce się pociągnął jeszcze z pół roku, może rok i rozsypałby się podobnie jak w innych krajach dawnego bloku sowieckiego.
A jaki wpływ komunistów widzi pan na gospodarkę i na politykę właśnie po tym 89 roku? I czy tutaj możemy mówić, że w związku z tym, że ta nomenklatura się uwłaszczyła, to znane powiedzenie, tak? No wiemy o co chodzi, szczególnie starsza część naszych słuchaczy, czyli po prostu komuniści weszli do biznesu. Siedzieli też mocno w polityce. Co rusz mamy informacje o agentach SB, którzy mieli wpływ na gospodarkę i politykę. Czy możemy wysnuć takie przypuszczenie, że gdyby to wszystko działo się inaczej, to na przykład Polska nie weszłaby do Unii Europejskiej w 2004 roku, tylko wcześniej?
Trudno powiedzieć, bo to nie jest tak, że wchodziliśmy, po pierwsze nie wchodziliśmy sami, to był proces międzynarodowy, to było kilka państw, które weszły razem. Po drugie, tak naprawdę to w znacznej mierze zależało od tego, kiedy nas by chcieli przyjąć, a nie kiedy my byśmy chcieli.
A może byśmy rozwijali się szybciej.
Tego nie wiemy, ale jak mówię, to był proces dość skomplikowany. Nie sądzę, żeby tutaj się dało ten proces jakoś istotnie przyspieszyć. Natomiast jeśli chodzi o obecność komunistów w gospodarce, to jest bardzo dobry przykład z systemem bankowym. System bankowy został praktycznie opanowany w całości przez nomenklaturę komunistyczną na początku lat 90. Oni się wszyscy przesiedli z tych krzeseł partyjno-resortowych do banków i w ciągu 2-3 lat te banki kompletnie załatwili. System bankowy w Polsce na początku lat 90. został kompletnie wypłukany z pieniędzy i był praktycznie zbankrutowany. Ludzie, którzy, komuniści, którzy poszli do systemu finansowego, do systemu bankowego, oni go kompletnie zdemolowali. I dopiero gdzieś mniej więcej w roku 93-94, od czasu, kiedy się pojawiła Hanna Gronkiewicz-Waltz w Narodowym Banku Polskim, to mniej więcej w tym czasie jedyną operacją ratunkową, która mogła nas uchronić przed kompletnym kolapsem finansowym, było natychmiastowe sprzedanie tych pustych już w środku wydmuszek banków, rozgrabionych kompletnie przez komunistów, międzynarodowym dużym instytucjom finansowym, co spowodowało w konsekwencji później to, że polski system bankowy przez wiele lat był zdominowany przez obcy kapitał. I co miało również bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla zwykłych ludzi. Ten system był relatywnie drogi.
Może gospodarka rozwijała się przez to słabiej. Można taką tezę przyjąć.
Trudno sobie wyobrazić, jak kolosalne znaczenie dla gospodarki miało to, że ten system, że ten system finansowy na początku lat 90. został kompletnie zdemolowany. Jak mówię, nie było tego bardzo widać na zewnątrz, ponieważ to była taka trochę tajemnica Poliszynela i pamiętam nawet w 92 roku, kiedy ja trafiłem do Warszawy, trafił mi w ręce taki tajny raport Najwyższej Izby Kontroli na temat stanu systemu bankowego, gdzie była mowa o tym, że ponad 70% udzielonych kredytów to są kredyty nieściągalne już. I to był efekt właśnie działalności nomenklatury banka, która tak naprawdę rozkradła te pieniądze. I to był też początkowy kapitał, na którym powstały różnego rodzaju fortuny. I to, że do dzisiaj jest tak, że ludzie związani z dawnym systemem mają w Polsce tak mocną pozycję właśnie biznesową, ekonomiczną, no to jest efekt tych pierwszych lat tej transformacji, która się odbywała na dziko.
Ale pamiętamy też, przepraszam, że wejdę w słowo, pamiętamy też takie propozycje Lecha Wałęsy między innymi o budowaniu jakiejś wspólnoty gospodarczej BIS, NATO BIS.
To była,
czy że, tutaj tak. też widzimy to, jest jakieś zazębienie między tym, co to pan mówi, a tymi dzisiaj, propozycjami Lecha Wałęsy.
Jeśli dzisiaj rozważamy, takie mamy rocznicowe wspominki, bo 30 lat minęło od tych wyborów w czerwcu 89 roku, to również minęło ileś lat od czerwca 92 roku, gdzie został obalony rząd Olszewskiego. I to był rząd, który po raz pierwszy rząd po wolnych, demokratycznych wyborach w Polsce, w pełni wolnych i w pełni demokratycznych, który postawił bardzo twardo kwestię przynależności Polski do zachodniej strefy w postaci NATO, w postaci Unii Europejskiej. I wtedy się okazało, że jest reakcja starego systemu, paradoksalnie wyartykułowana właśnie przez Lecha Wałęsę. To było zdumiewające. Ja pamiętam, że jak ja usłyszałem to, że Lech Wałęsa proponuje, żebyśmy wchodzili, tworzyli jakąś strukturę właśnie NATO BIS, EWG BIS, taką szarą strefę, to było coś niesamowitego.
Ale niedawno też Lech Wałęsa powiedział, że Unia Europejska powinna być zlikwidowana.
Tak, że należy zrobić coś w rodzaju resetu, bo do tej pory poszło coś tam nie tak i teraz należałoby to budować na nowych zasadach.
Jesteśmy po wyborach, panie redaktorze, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak na zakończenie. Może byśmy to podsumowali. Co dzisiaj z Unią? Czy dzisiaj, słowa Lecha Wałęsy dzisiaj, to są potrzebne?
Słowa Lecha Wałęsy są dziwaczne i myślę, że przyzwyczailiśmy się już trochę do tego, że Lech Wałęsa czasami mówi, co mu ślina na język przyniesie i potem nie bardzo wiadomo nawet jak to komentować i co z tym zrobić. Ogromna większość Polaków chce przynależności Polski do Unii Europejskiej. Naszym domem jest Europa i nigdy nas tej Europy nie zabierze. Natomiast jest pytanie cały czas o to, jak ma wyglądać ta Unia Europejska, jakie ma być miejsce poszczególnych krajów, jakie są relacje między dużymi krajami w Unii Europejskiej, a małymi, biednymi, a bogatymi. To wszystko są rzeczy, nad którymi musimy pracować i to jest zadanie dla polskiej polityki na wiele najbliższych lat.
Bardzo dziękuję za spotkanie, panie redaktorze. Dzisiaj gościem był redaktor Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji Polskiej, publicysta, były dziennikarz śledczy. Dziękuję bardzo.
Desapareció. Ya no te creo, ya no. que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que soy.
ABC Unii.
Kajak komisje w Parlamencie Europejskim.
Prace legislacyjne prowadzone są w 20 stałych komisjach, w skład których wchodzi od 25 do 73 posłów. Skład komisji odzwierciedla skład parlamentu.
Komisje obradują średnio 1-2 razy w miesiącu w Brukseli. Ich posiedzenia są jawne.
Parlament może również powoływać podkomisje i tymczasowe komisje specjalne.
Wraz z nową kadencją Parlamentu Europejskiego deputowani muszą się zdecydować, w których komisjach będą zasiadać.
Decyzje będą zapadać na poziomie grup politycznych, w których trzeba pogodzić delegacje narodowe. Mają zapaść do końca czerwca.
Zazwyczaj europosłowie wybierają komisje z dziedzin, w których się specjalizują. Tak też chcą zrobić nowi polscy europosłowie.
Ewa Kopacz na przykład zamierza pracować w Komisji do Spraw Zdrowia, Beata Mazurek w Komisji do Spraw Zatrudnienia.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś zaglądamy do Rumunii i sprawdzamy, jak działa tam komunikacja miejska. O tym z Delią Barry rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Tramwaje, autobusy, metro. Co z tych środków transportu funkcjonuje w Rumunii?
W Rumunii funkcjonuje wszystko. I tramwaje, autobusy, i metro. Aczkolwiek metro jest tylko w Bukareszcie. Jest bardziej rozwinięty niż w Warszawie. Jest jeden bardzo popularny środków transportu w Rumunii. W Rumunii również funkcjonują taksówki jako środek komunikacji publicznej ze względu na to, że one są tańsze, dużo tańsze niż w Polsce i bardzo dużo osób wykorzystują taksówki, kiedy chcą gdzieś szybko rusza się po mieście.
Czy bilety są drogie?
Bilety są tańsze niż w Polsce. Z tego, co wiem, jak jeździłam ostatnio w autobusów i w tramwaju w Rumunii, tylko że warunki są też gorsze. Nie mają tyle autobusów i tramwajów w dobrym standardzie, tak jak właśnie w Trójmieście jest.
A czy pojazdy komunikacji miejskiej są punktualne? Czy trzymają się ustalonych rozkładów jazdy?
Myślę, że miasta w Rumunii jest podobne tak jak wszędzie na świecie, czyli w godzinach, gdzie są korki, nie są tak bardzo punktualne, a w godzinach, kiedy nie postępują korki, są jak najbardziej punktualne. Oczywiście Bukareszt jest wyjątek. Jest duże miasto, które ma bardzo dużo samochodów i są zawsze utrudnienia, jeśli chodzi o transport miejski.
Ja jeszcze o najwygodniejszy środek transportu zapytam, czyli własny samochód. Czy dużo osób ma własne samochody, czy dużo osób się nimi porusza?
Tak, w Rumunii bardzo dużo osób mają własne samochody. Jeśli ktoś będzie podróżował do Rumunii, będzie zauważył, że w Rumunii bardzo dużo tych własnych samochodów są Dacia właśnie. To tak tradycyjne, bo one są robione w Rumunii.
A skoro samochody, to o autostop jeszcze zapytam. Czy dużo osób porusza się tym nietypowym środkiem transportu?
Tak, bardzo dużo. W Rumunii jest bardzo popularne, że kierowcy zabrają do samochodu autostopistów. I nawet w Rumunii przypada, aby osoba, która siedzi na autostop, aby zostawił jakieś symboliczne pieniądze dla kierowcy, jako podziękowania, że transportował go tam, gdzie potrzebował.
Czym żyje Europa?
Elton John, przeciwny Brexitowi podczas koncertu we włoskiej Weronie, dał upust swoim emocjom. Jestem Europejczykiem, a nie głupim, kolonialnym, imperialistycznym, angielskim idiotą, mówił piosenkarz ze sceny. Wierzę, że potrzebujemy zdecydowanie więcej miłości i współczucia na świecie. Mam serdecznie dość polityków, szczególnie brytyjskich. Mam serdecznie dość Brexitu. Wstydzę się mojego kraju za to, co się stało. To dzieli ludzi, chcę więcej miłości na świecie, chcę, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i współpracowali, tak powiedział. Już wcześniej wyrażał swoje zdanie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w prasowych wywiadach. Na 12 czerwca zapowiedziano definitywną eksmisję słynnej kawiarni Café Greco w Rzymie, pełnej pamiątek także po polskich pisarzach i poetach. Nakaz zamknięcia lokalu to wynik dwuletniej sądowej batalii z właścicielem. O sporze o historyczne miejsce pisze dziennik Il Messaggero. Kawiarnia otwarta została w 1760 roku, tuż obok Placu Hiszpańskiego i uważana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie. Była miejscem spotkań artystycznej elity z całej Europy. Bywali tam m.in. Goethe, Byron, Ibsen, Mendelssohn czy Wagner. Przypominają o tym wiszące na ścianach pamiątki i portrety. To także miejsce bliskie Polakom. Przychodzili tam Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid i Henryk Sienkiewicz. W 2006 roku staraniem polskiej dyplomacji zawieszono tu uroczyście zdjęcie Czesława Miłosza. Antico Café Greco to również wielka prywatna galeria sztuki. W jej salach znajduje się około 300 obrazów i innych dzieł sztuki oraz zabytkowych mebli. Zgodnie z wyrokiem sądu lokal ma wrócić do właściciela, czyli prywatnego szpitala, który uzyskał go w drodze spadku. Sądowa batalia o kawiarnię wybuchła, gdy wygasł kontrakt na jej wynajem. Najemca lokalu chciał odkupić go od szpitala, jednak dyrekcja odrzuciła tę ofertę, a czynsz, jak podała rzymska prasa, podniosła z 16 do 80 tysięcy euro miesięcznie, na co nie zgodził się najemca. Ostatecznie stołeczny sąd wydał nakaz opuszczenia lokalu przez obecnego najemcę. Tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia we wtorek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.